Są już ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość, jednak nie ma większości, by samodzielnie stworzyć rząd. Na partię głosowało 35,38% wyborców. Koalicję Obywatelską poparło 30,7% głosujących, Trzecią Drogę 14,4%, a Nową Lewicę 8,61%. W Sejmie będzie też Konfederacja, na którą zagłosowało 7,16% wyborców. Prezydent zapewne powierzy misję stworzenia rządu zwycięskiemu ugrupowaniu, czyli Prawu i Sprawiedliwości. Wszystko wskazuje jednak na to, że PiS będzie w opozycji. Politolog Bartosz Brzyski zwraca uwagę m.in. na niechęć PSL-u do PiS-u, co jest związane z przejmowaniem elektoratu i oczekiwaniem zmiany. Ekspert wskazuje też na narrację, jaką budowało Prawo i Sprawiedliwość.
Po prostu nawet gdyby liderzy partyjni chcieli jakoś się dogadać, no to ci szeregowi działacze PSL-u mogą się na to nie zgodzić, więc no po tych 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy jednak po prostu ten klimat, to oczekiwanie, że przyszła czas na polityczną zmianę jest zbyt silne. No zresztą Prawo i Sprawiedliwość samo podkreślało właśnie to, że jest PiS i cała reszta, więc budowało taką narrację o tym, że no, taką niekoalicyjność własną, z czym dzisiaj będzie musiał prawdopodobnie się zmierzyć.
Prawo i Sprawiedliwość zdobyło też największą liczbę głosów do Senatu. Partię poparło ponad 34% głosujących. Większość w Izbie będą jednak miały ugrupowania Paktu Senackiego, czyli m.in. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. PiS ma 34 mandaty, a politycy z Paktu Senackiego 66. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła ponad 74%. Jeśli chodzi o referendum, tu frekwencja wyniosła 40,91%. Co oznacza, że wynik referendum nie jest wiążący. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński zauważył, że partie opozycyjne przygotowują grunt pod trudne negocjacje dotyczące ewentualnych wspólnych rządów. Świadczy o tym m.in. wypowiedź jednego z szefów Trzeciej Drogi, prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat potencjalnej umowy koalicyjnej. Więcej Anna Włósek.
Władysław Kosiniak-Kamysz w jednym z radiowych wywiadów wyraził gotowość stworzenia przyszłego rządu razem z Koalicją Obywatelską i Lewicą. Zaznaczył jednak, że nie zgodzi się, by kwestie światopoglądowe były przedmiotem umowy koalicyjnej. W odpowiedzi poseł Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska w mediach społecznościowych napisała, że kwestie światopoglądowe mogłyby zostać wpisane do umowy na takiej samej podstawie jak sprawy rolników. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński traktuje te wypowiedzi jako przygotowanie gruntu pod negocjacje koalicyjne. Chodzi o to, by elektorat danej partii miał satysfakcję, że nie dochodzi od razu do złamania jakichś obietnic przedwyborczych, wyjaśnił ekspert. Profesor Arkadiusz Jabłoński zaznaczył, że różnice światopoglądowe nie powinny jednak przeszkodzić w zawarciu takiej umowy przez partie opozycyjne.
Jak znam życie, zostanie to potraktowane jako prawo koalicjanta do zajmowania innego stanowiska i prawo do niepopierania danego rozwiązania. To będzie taki listek figowy zarówno dla tych, którzy chcą wprowadzić pewne rozwiązania, ale wiedzą, że to wiąże się z wieloma trudnościami i w ten sposób będą mogli powiedzieć, że my chcieliśmy, a ci inni nie chcieli. No a znowu ci, którzy faktycznie boją się swojego elektoratu, będą mogli powiedzieć, że zachowaliśmy czystość światopoglądową.
Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oświadczył we wrześniu ubiegłego roku, że pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponowana zostanie Sejmowi ustawa zakładająca, że tak zwana aborcja do 12 tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety. Legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży to również postulat lewicy.
W Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Ambasador Polskiej Historii. Nagrody przyznano 4 osobom i 2 organizacjom za pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej Polski. W tym roku honorowano instytucje m.in. z Kanady, RPA, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Włoch. Wiceprezes IPN-u dr Mateusz Szpytma podczas uroczystości podkreślił, że polska historia jest piękna, chwilami tragiczna i okrutna, ale też i żywotna. Pokazuje, że jesteśmy w stanie podnieść się z najtrudniejszych okresów i porażek, zaznaczył.
My, Polacy, mamy taką historię, że nie musimy się jej wstydzić. Oczywiście mimo różnych okresów, różnych trudnych czasów i chcemy się nią dzielić i możemy się nią dzielić właśnie z Państwa pomocą, bo Państwo mieszkają w tych miejscach, Państwo żyją tam, znają wszystkie różne okoliczności, z jakimi łatwo dotrzeć z tą historią. Instytut Pamięci Narodowej Państwu za to dziękuję.
Nagroda Ambasador Polskiej Historii trafia też do osób i organizacji wspierających IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarze edukacji i nauki. Wyróżnienie zostało ustanowione przez Instytut w 2019 roku i jest kontynuacją przyznawanej w latach 2015-22 Nagrody Świadek Historii dla osób i organizacji spoza Polski. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że należy rozszerzyć system sankcji na Rosję za agresję na Ukrainę. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat skuteczności sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję. W dyskusji wzięła udział m.in. Beata Kempa. Europoseł przypomniała, że wojna trwa już 600 dni. Dodała, że to ciężki okres dla europejskiej gospodarki, ale musimy to wytrzymać.
Musimy dalej być solidarni i nie handlować z Rosją. Tylko tak doprowadzimy tą wojnę do końca. Z Putinem nie wolno paktować. Jego reżim po prostu trzeba pokonać. Sankcje już przynoszą skutek. Rosyjska gospodarka kurczy się dramatycznie. Dlatego trzeba je jeszcze uściślić. Dlatego, że co tydzień niestety samoloty z Rosji przywożą diamenty dla szlifierzy z Antwerpii. Rosyjskie pociągi wożą nawozy do Belgii i Niemiec. Czas z tym skończyć.
Polski rząd złożył już propozycję 12 pakietu sankcji wobec Moskwy, a o potrzebie uszczelnienia systemu sankcyjnego i kolejnym pakiecie mówił także europoseł Ryszard Czarnecki.
Mówiąc o 12 pakiecie sankcji, przede wszystkim powinniśmy starać się, aby uszczelnić te luki, które w sposób świadomy powstawały przy pakietach wcześniejszych, gdy poszczególne państwa w zamian za głosowanie za sankcjami otrzymywały derogacje. No, tak było w przypadku chociażby Belgii czy Włoch.
Polski rząd w 12 pakiecie sankcji wobec Moskwy postuluje po raz kolejny objęcie sankcjami rosyjskich diamentów oraz rozszerzenie czarnej listy sankcyjnej o kolejne osoby i podmioty. Najprawdopodobniej Komisja Europejska podejmie pracę nad nowym pakietem sankcji w połowie listopada. Rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Rzecznik przypomina, że do włączenia się w tę inicjatywę wezwał wiernych w niedzielę Ojciec Święty Franciszek. Ksiądz Leszek Gęsiak podkreśla, że nie można pozostać obojętnym na to, co dzieje się w Izraelu i Palestynie.
Będąc tak daleko, często czujemy się po prostu bezradni. Wierzymy jednak, że nasza płynąca z serca pokorna modlitwa, to nasze wołanie do Boga, zostanie wysłuchane. Prośmy zatem o umocnienie, wiarę i nadzieję dla wszystkich ludzi dotkniętych przemocą i cierpieniem w Izraelu i Palestynie, a także we wszystkich miejscach, gdzie wciąż toczą się wojny.
Do apelu w imieniu wszystkich ordynariuszy Ziemi Świętej przyłącza się też łaciński patriarcha Jerozolimy, ksiądz kardynał Pier Battista Pizzaballa. Duchowny apeluje o post i abstynencję, a także o zorganizowanie adoracji Najświętszego Sakramentu i odmawianie różańca w intencji pokoju. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja. Przed nami prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże. Na wybrzeżu i północnym wschodzie przelotny deszcz. Na przeważającym obszarze kraju 11-13 stopni, tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie nieznacznie poniżej 10 stopni. Wiatr umiarkowany, na południu, południowym zachodzie i w centrum słaby, północno-zachodni. Na barometrach jutro 1006 hektopaskali.